Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Pasjonaci dobrego kina w studiu obok, ksiądz dr Marek Kotyński, a także Paweł Kęska. Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przez pana była noc, czy jednak nasi dzisiejsi goście oglądali z drżeniem serca Oscary, bo mieli nadzieję, że pewien polski obraz zostanie doceniony?
Ja zawsze jak są Oscary, to włączam radio.
Nagrywanie?
Nie, włączam radio i idę spać przy radio. Tak głośno włączam, że i wtedy przebijają się do mnie co niektóre komunikaty i gdzieś też się przebiły. Nawet mi się śniło potem.
Ja z reguły nie oglądam, za bardzo tego czerwonego dywanu nie cierpię, ale no, dlatego, że tam jest mnóstwo sztuczności takiej, no. Ale oczywiście ma to swój urok, ja nie przeczę, nie jestem jakimś odludkiem, tylko chcę powiedzieć, że tak naprawdę esencja czasem ucieka z powodu tej oprawy, fantastycznej zresztą, ale jednak.
Mm-hmm. I w tym roku rzeczywiście chyba takich fajerwerków nie było. No nie wiem, nie oglądałam tego filmu Kształt Wody, nagrodzonego.
Ja też go nie oglądałem, oglądałem tylko zwiastuny, trochę o nim coś tam już czytałem. Wielu mi odradzało, żeby pójść na ten film, tak się złożyło. A nie z jakichś powodów, bo oczywiście to jest film bardzo dobrze zrobiony. I od strony technicznej tutaj, prawda, jakoś... Natomiast strona ideologiczna, czy powiedzmy ideowa tego filmu, które są dla mnie ważne, no to pozostawia pewne to trochę coś do życzenia. Oczywiście on wiele mówi, bo opowiada o tym, że o miłości kobiety, powiedzmy, do jakiegoś stwora, właściwie do potwora, tak można byłoby powiedzieć. To jest taki troszkę Piękna i Bestia, byśmy powiedzieli w jakimś tam sensie, prawda, więc to może być. Ale ten film jest taki, no bym powiedział, bardzo postmoderny, i bym powiedział, że niedługo będziemy bronić króliki i kochać króliki poganiać tego człowieka wstrętnego. No, są takie tendencje, na przykład w amerykańskim uniwersytecie, tam gdzie pan Miłosz wykładał swego czasu, gdzie po prostu, no zastanawiam się, że właśnie ten świat byłby naprawdę piękny. On jest tak piękny, ten świat. Gdyby nie ludzie właśnie. Aha. I to by było takie... No, oczywiście mówię o takich spaczonych tendencjach ale oczywiście to jest na szczęście marginesowa rzecz.
Największą przegraną jest... Wydaje, tak,
przepraszam,
jeszcze
Paweł. Polemice, oczywiście. To nie tyle chodzi o to, że to jest miłość do stwora, tylko raczej chodzi o to, że to jest taka miłość, ja wiem, no może nie znaleziona na śmietniku świata, ale jakaś po prostu, która się wymyka wszelkim definicjom. To chodzi o to definiowanie świata. My byśmy go chcieli tak zdefiniować dokładnie, tak pięknie, czysto pokazać, zaznaczyć, oznaczyć grubą kreską, no nie da się. No i reżyser generalnie faktycznie wędruje po meandrach. To, co jest ciekawe, to jest to, że on jest Meksykaninem. Wyszedł z bardzo prostej rodziny, bardzo ciężko pracował na to, żeby w ogóle do czegoś dojść. I też, kiedy miał swoją mowę krótką, oscarową, bo tam wszyscy ważą słowa, mówił, że o tym, że warto mieć marzenia i warto iść naprzód, i on wszystkim życzy tego, żeby oni też na to naprzód
szli. To może mowa była lepsza niż film?
Nie, być może film jest bardzo dobry. To znaczy, no ja podejrzewam, że strony technicznej to moi przyjaciele, że tak powiem, na opinii, których mogę polegać, mówili, że to jest absolutnie film, no, cenny. Tylko właśnie mówię, no ja bym trochę jestem przeczulony. Dlaczego? Dlatego, że chodzimy po opłotkach, tak? Chodzimy po właśnie meandrach, jak powiedział Paweł. Chodzimy po jakichś takich, prawda, zupełnych krańcowych, prawda, tych końcu świata. A nie widzimy tego, że tutaj wielbłądy przelatują nam przez... I nie płaczemy nad zabitym dzieckiem, nie płaczemy nad...
Ale
to
nie
tu jest,
sensu.
Tylko tu o to mi chodzi. Tylko. Natomiast ja nie jestem absolutnie przeciw temu filmowi, broń Boże, tylko zresztą nie widziałem go, no więc trudno mi go być.
A w ogóle 13 nominacji to jest też ciekawe, dlatego że najczęściej podczas gali oscarowych są takie filmy, które bank rozbijają zupełnie, prawda? Mhm. I tak było prawie za każdym razem. W tym razem akurat tak nie było. Ten podział był jakoś tam w miarę równy. No, faktycznie Kształt Wody miał 13 nominacji, więc to było najwięcej Oscarów.
Ale największym przegranym jest ten film 3, Billboardy chyba, to ten był bardzo ważny.
Nie, czy przegranym, on miał 7 nominacji, to było może tak trochę proporcjonalnie. Akurat ten film miałem szczęście widzieć nawet 2 razy.
I rzeczywiście taki dobry?
Tam są ciekawe rzeczy. on się skrajnie różni od kształtu wody, ale pewne rzeczy są podobne. To jest też szukanie wartości jakiejś, szukanie miłości na obrzeżach, na marginesie, na wysypisku jakby śmieci świata, wbrew wszystkim zasadom, wbrew regułom. On nie dostał ważnych nagród, dostał nagrody aktorskie przede wszystkim za pierwszoplanową rolę żeńską. Świetna rola, chociaż się wielu osobom będzie nie podobało, bo dużo przeklina na ekranie, trzeba to powiedzieć, i za drugoplanową rolę męską też dostał Oscara aktor i też świetnie zagrał, choć też się bardzo wielu osobom nie będzie podobał. Mi też się nie podobał, no ale dobrze to po prostu zrobił.
Tak, tak. Podobno warto go obejrzeć. Tu z kolei polegam na innych znajomych. Właśnie po kolei razem z filmem najnowszym. Uciekło mi z głowy. W jednej minucie chyba taki tytuł jest. Że warto, te dwa filmy są jakoś do siebie podobne. Warto podobno zobaczyć je jeden po drugim i wtedy widzi się po prostu pewne podobieństwa, prawda? Ale niewątpliwie te filmy, które tam są oceniane, mają swoją wartość absolutnie. Chociaż oczywiście ideologia taka czy inna zawsze jakoś gdzieś tam dominuje.
No i jeszcze została nagrodzona także Dunkierka. To mnie zaskoczyło, bo tam chyba podobno ani razu nie pada słowo Niemcy. Ktoś nas atakuje, ktoś nas chce zabić, ale ani razu nie ma tego, że to są
Dunkierka
właśnie
Niemcy.
Dunkierka
dostała nagrodę głównie za efekty, za montaż, za dźwięki. To są takie, że tak powiem,
chyba na otarcie
wartości,
tak?
Wartości. No, filmy batalistyczne są niezmiernie trudne. Są niezmiernie trudne w realizacji. Te filmy konstytucją jest cała szkoła kina batalistycznego. Czy pójść na realizm, czy pójść na wielkie sceny, to są też bardzo drogie filmy, więc ja też rozumiem, że dostanę
tak, wystarczy zobaczyć Bitwę Warszawską, żeby zobaczyć, że to wcale nie jest takie proste zrobić dobry film batalistyczny, prawda? A tutaj oczywiście, no, znaczy Dunkierka jest niezłym filmem, moim zdaniem, i to jest coś, co warto było podkreślić. Natomiast oczywiście czasem jest tak, że no, te filmy są trochę doceniane dopiero później. I tak naprawdę nie są takie filmy, które no, wywołują się szok, wiele się o nich mówi. I po dwóch, trzech latach właściwie pies z kulawą nogą, nie obrażając psa, po prostu o nich nie pamięta. Natomiast wychodzą zupełnie inne filmy. To jest tak jak z książkami, które nie te, które są na topie, tylko te, które rzeczywiście przetrwają próbę czasu niejako, prawda? I do pewnych filmów się wraca. Ciężko nawet ich dostać. Proszę sobie wyobrazić, że są filmy, których nie można dzisiaj osiągnąć. Nie można zobaczyć ich prawie. Chociażby na przykład Cienista Dolina, który jest znakomitym filmem znakomitego reżysera Davida Attenborough. Wspaniała historia Clive'a Stapesa-Lewisa. On jest nieosiągalny praktycznie. Nie można go ani zobaczyć. Polscy dystrybutorzy go nie posiadają. Nie wiem, jak to robi telewizja, no, ale oni pewnie kupują bezpośrednio od producenta i tak dalej. W każdym razie są filmy, które po prostu ludzie chcą zobaczyć. Można byłoby zrobić na nich pieniądz, prawda? Ale po prostu nie ma ich w sprzedaży i dlatego właśnie chyba po hybrydowych jakichś obrzeżach trzeba szukać, żeby je zobaczyć. Myślę, że Dunkierka też jest fajnym filmem. A to, że akurat wywołali drugą wojnę światową kosmici, to przecież wiemy wszyscy naraz.
Dobrze, dzisiaj zapraszamy do kina z krzyżykiem w kinie Pracha. Jaki film dzisiaj będziemy proponować naszym radiosłuchaczom?
No, w tym razem film fantastyczny, zupełnie nie mający nic wspólnego z fantazją, ale tak, żeby powiedzieć, że znakomity film. Ja się nie posiadam. Myślę, że to jest absolutnie jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w ostatnich dwóch latach. I to jest film mojego ulubieńca, oczywiście, Andrija Zwiagińcewa, i tym razem znowu mi nie zawiódł. Jest to piąty film fabularny, który on popełnił. Człowiek znikąd, można tak powiedzieć, bo z Nowosybirska, gdzieś tam, prawda, bez szkoły właściwie, poza szkołą teatralną niewiele zrobił. No i dlatego pewnie jest świetnym reżyserem, pracuje bardzo dobrze obrazem. I film pod tytułem Niemiłość, tak się razem pisze, Nieliubow. I jest to film z zeszłego roku, który, no, moim zdaniem jest przepięknym filmem, ponieważ gdybym ja miał kazanie wygłosić o tym, co się dzieje we współczesnym świecie, a przede wszystkim we współczesnej rodzinie, i skrytykować to, co się dzieje, to wielu ludzi trzasnęłoby drzwiami i powiedzieć: księże, ty się przecież nie znasz na rzeczywistości, ty nic nie możesz powiedzieć o życiu rodzinnym, bo skąd ja mógłbym wiedzieć, przecież ja się urodziłem na innej planecie i po prostu z dwóch takich jakichś przypadkowych komórek. Natomiast kpię cały czas oczywiście.
Ciągle to kosmita dzisiaj, księże.
No tak jakoś się. Natomiast Zwiagińcew mówi nam takie kazanie, oczywiście nie mówiąc tego kazania, i to jest najpiękniejsze w tym filmie, bo on nie pokazuje paluchem, w sensie tylko jest tak urzekająca historia, jednocześnie każe nam patrzeć jakby w lustro na to, co się dzieje we współczesnej rodzinie. Ale no, może najpierw powiemy dwa słowa o samej fabule, tak żeby ją zarysować chociaż.
W ogóle zacznę od tego, że Zwiagińcew po raz drugi przegrał, dlatego że dziś konkurował też Oscara i niestety nie dostał go wcześniej.
Zbyt prawomyślny. Ważniejsze są potwory wodne.
Nie, akurat nie z tym filmem. On konkurował z innym, też nieprawomyślnym zupełnie, można powiedzieć, więc akurat to była walka idei, którą, przepraszam, przegrał. Tak samo jak przegrał jego Lewiatan z Idą jakiś czas temu i też nieprawomyślnie, można powiedzieć, przegrał.
Oczywiście.
W każdym razie na serwisie, który opisuje filmy polskim największym, te filmy są punktowane. Jak coś ma powyżej 7, to już jest naprawdę dzieło, a on ma 7-6. Natomiast wszystkie oscarowe hity tegoroczne mają poniżej 7 zdecydowanie, więc naprawdę to jest wysokie kino. Co do fabuły, to myślę, że nie zdradzę fabuły, jeśli powiem tylko w trzech może zdaniach, że małżeństwo, które chce się rozwieść, ma syna i nie bardzo wie, co z tym synem zrobić, i pewnego dnia syn nie wraca do domu. I to jest w zasadzie cała fabuła. Nie ma co więcej opowiadać. Natomiast film trwa 2 godziny i to, co się dzieje w międzyczasie, to są...
2 godziny?
Tak, tak. To, co się dzieje w międzyczasie, to jest po prostu niezwykle precyzyjny i niezwykle mocny rachunek sumienia, które sądzę każdy powinien odbyć i zobaczyć, jakie są konsekwencje niemiłości, bo tam jest to pokazane w scenie końcowej w taki sposób, że po prostu tego z głowy się nie da wybić. Jakie są konsekwencje
niemiłości. Ten reżyser to jest samouk?
No tak można powiedzieć, absolutnie. Znaczy on próbował tam czy reżyserować, czy pojawiać się, bo to jest z wykształcenia z aktorem tak naprawdę. Zresztą on tam zagrał w jednym czy drugim jakimś tam filmie wcześniej, ale sam zaczął, zrobił pierwszy film pod tytułem Powrót i to było, okazało się to arcydziełem. Dostał Złotą Palmą w Cannes i przestraszył się tego, no bo jak ktoś zaczyna pierwszy film od Złotej Palmy, to znaczy, że potem już będzie tylko gorzej, bo jest taka też teoria, że jak ktoś pierwszy ma bardzo wysoki film i powiedzmy świetnie oceniany, to znaczy, że mu się udało po prostu i wszystkie następne będą gorsze i już nie potrafi utrzymać. I więc on chciał zadać temu, że tak powiem, kłam temu twierdzeniu, czy takiego, powiedzmy, takim przesądowi. Zaszył się gdzieś na Szyberii, opracował drugi film, trzeci, czwarty i piąty. Okazało się, że wszystkie te filmy, no przynajmniej w Europie, budzą ogromne jakieś zdziwienie, bym powiedział urok. Absolutnie ma szereg fanów swoich wśród i producentów, i dystrybutorów, a przede wszystkim wśród widzów, bo jest to znakomite kino, refleksyjne. Jak Paweł mówił, gdybym ja chciał zrobić taki rachunek sumienia, jak robi Zwiagińcew, to by ludzie powiedzieli, chłopie, puknij się w głowie, jako księdzu. Ale natomiast on potrafi to zrobić w sposób taki, gdzie nie używając, powiedzmy, specjalnych słów, pokazuje, powiedzmy, dramat współczesnego człowieka, bo tam chodzi przede wszystkim o Rosję i to, co się w Rosji dzieje, bo ten film nie jest w przeciwieństwie do potworów morskich, do których tuśmy nawiązali na samym początku w związku z kształtem wody w tym filmie, który został nagrodzony. To tam dzieje się rzecz w Rosji, w konkretnym mieście, prawda, i tak dalej. I ta historia ma swoje takie ramy bardzo lokalne i bardzo narodowe. A z drugiej strony, ponieważ dzieje się w rodzinie, która jest dobrze usytuowana, gdzie mąż pracuje powiedzmy, w jakiejś korporacji ogromnej, pokazuje, że właściwie to jest współczesny świat, że to nie jest tylko Rosja, że tak po prostu żyją ludzie na całym świecie, właśnie zwłaszcza pracujący w korporacjach, w jakichś tam ogromnych aglomeracjach i borykają się z tego rodzaju problemami, że zatracamy swoje człowieczeństwo, a przede wszystkim umiejętność kochania. Nie wiemy, co to znaczy tak naprawdę.
Komentator napisał w internecie, że to tak naprawdę kilka scen z rozkładu życia małżeńskiego, bardzo pesymistyczny obraz, beznadziejny, gorzki, na obojętność na to, co może stać się w rodzinie, w małżeństwie.
Tak, ale jest w tym jakieś piękno. Już oddaję Pawłowi głos, bo się rozgadałem, ale chodzi o to, że jest w tym jakiś taki niezwykły urok. No po prostu, proszę Państwa, tam trzeba iść, siąść wcześniej, nie w ostatniej chwili wpaść na ten film, bo dzisiaj o 20 go będziemy pokazywali z Pawłem i też sami pójdziemy wcześniej na ten film i po prostu spokojnie wejść do sali, rozsiąść się, bo dlatego, że to będzie uczta duchowa.
Też jest tak u Zwiagińcewa, bo to jest bardzo ciekawe. On w pierwszym filmie, jak się ogląda jego filmy jeden po drugim, to widać pewną ewolucję. To w ogóle jest bardzo ciekawe. Pierwszy film można obejrzeć jako jakąś dziwną fabułę, która kończy się w sposób niejasny, natomiast jeżeli się przyjrzeć, przyjrzeć i poszukać z Biblią w ręku, to znajdziemy tam dziesiątki albo no naprawdę dziesiątki symboli biblijnych, głęboko bardzo i mądrze ulokowanych, i ta powieść nabiera zupełnie innego sensu. I to nie każdy widzi, bo co widzi, to zupełnie inny odbiór tego filmu. I to jest fenomen, bo nie jest tak, że reżyser kręci film i ma ścisły zamiar poinformowania mnie o tym. Jak coś stracę, to nie zrozumiem. Mm-hmm. Nie, to można rozumieć na 10 sposobów.
Tak, to na wielu płaszczyznach, dobry. Na wielu warstwach i co więcej, każda z nich jest jakoś satysfakcjonująca, tak, prawda? Tak. Ktoś na tym poziomie chce tylko to widzieć, albo nie może widzieć na innym, bo nie potrafi. I ma bardzo fajny film. A oprócz tego jest jeszcze 10 innych poziomów, których w ogóle się nawet nie domyśla czasem.
Ja jestem właśnie bardzo ciekaw dzisiejszego pokazu, bo zawsze podczas tych naszych pokazów jest długa dyskusja i ja wiem, że dowiem się wiele więcej od widzów tego, tak. niż to sam zrozumiałem, bo sam film faktycznie to jest fabuła dotycząca relacji miłości, niemiłości. Natomiast już drugą warstwą jest kwestia pokazania świata, konsumpcjonizmu, który po prostu niszczy, ale nie w sposób taki konkretny, ideowy. On po prostu jest. I to nie jest nazywane specjalnie. On po prostu jest to, jak jest u nas. No, ja komórki z ręki nie wypuszczam. Do czego to prowadzi? Mogę tam zobaczyć. Tak samo jest, przepraszam, diagnoza społeczna dalej posunięta. Na koniec, ja słyszałem, że ten film jest finansowany ze środków zagranicznych. Nie wiem, czy to jest prawda. Być może dlatego tak ostro Zegincew zagrał, definiując Rosję, bo ją zdefiniował w sposób bezpośredni, po prostu między oczy. Natomiast to jest też definicja nie tylko Rosji, to jest definicja społeczeństwa absolutnie. W ogóle. My byśmy tam mogli Polskę napisać.
Absolutnie.
Też w wielu przypadkach by to się sprawdziło. I tam jest jeszcze głębszy poziom dotyczący po prostu kwestii godności ludzkiej. Też jest pewien poziom religijny. Te wszystkie poziomy ze sobą doskonale współpracują, więc to jest, w ogóle kino rosyjskie jest elementem sztuki rosyjskiej, czyli postbizantyjskiej. No to jest takie...
To jest taka ikona, którą można czytać na wielu poziomach.
To jest o czymś, tak? Mówiliśmy tutaj, że tu brakuje esencji w tych amerykańskich obrazach proponowanych także podczas gali Oscarów, a tutaj to jest, tak?
Tak, absolutnie. Jest to coś. Zresztą dlatego mówię, że to jest przedziwna ta twórczość Zwiegińcewa, ponieważ można go rozumieć bardzo metafizycznie w wielu filmach, może nie do końca we wszystkich tak samo. Z drugiej strony można go bardzo lokalnie rozumieć, to znaczy bardzo, powiedzmy, po rosyjsku, bo on nie opuszcza rosyjskiej rzeczywistości. On nie robi filmów o...
I ma rosyjskich aktorów,
absolutnie,
tak?
Absolutnie. Znaczy rosyjskich, ukraińskich, powiedzmy, dobiera sobie tych aktorów, ale to są wszyscy, powiedzmy, z tego kręgu. A jednocześnie w Rosji dlatego nie jest jakoś specjalnie uwielbiany. Jego filmy puszczają o 23:00 zaczynają, tak jak wszystkie zresztą dobre filmy lecą. To jest tylko dla... To jest dopiero film dla dorosłych. To znaczy takich nie wolno, broń Boże, żeby normalny, przeciętny widz został skażony filmem jakimś ambitniejszym. Przepraszam, dzisiaj trochę jakoś tak mnie wzięło na jakieś
na
takie
refleksje.
Troszkę... Nie, na takie krytyczne, trochę może takie. Krytyczne jakieś, ale po prostu już mam czasami dość, no bo dokąd można na miłość pańską oglądać filmy, które no po prostu są taką papką mydlaną, po prostu ja też lubię takie filmy, czasami jakiś piw-paw, prawda, czy jakieś tam historie, powiedzmy, to dla rozluźnienia, no ale nie można całe życie czegoś takiego oglądać, którego dnia trzeba siąść i zobaczyć coś naprawdę, co się poruszy, co zatrzęsie flakami
i w ogóle. A to się odszarpie w ogóle.
No tak, absolutnie.
Ja bym do tych potworów wrócił w tym sensie, może nie, jakby nie po to, żeby jakoś je strasznie znowu,
tak.
Znaczy można po prostu zamknąć do zoo i oglądać te potwory, ale to chodzi o coś takiego, że te filmy można sobie przeciwstawić, bo tam jest w tym pierwszym Kształt wody jest jakaś tęsknota za miłością, jest poszukiwanie jakiegoś zjawiska, odczuwania, a tu po prostu mamy naprawdę ostre spojrzenie w oczy i ostre, surowe konsekwencje tego, jak
postępujemy. Czyli to jest zero sentymentów, tak? Zero sentymentów. Rzeczywistość.
No, znaczy są sentymenty, że jest wiele o uczuciach, a właściwie o ich braku. Można powiedzieć to, że film dzieje się w zimę, prawda, w okresie zimowym, to wcale nie jest przypadek, bo to pokazuje, że jakby powiedzmy zamarła w nas ta warstwa naszego istnienia, w której, do której tak naprawdę stanowi o nas, o naszej godności, o tym, kim jesteśmy. Człowiek przestaje być człowiekiem. Na zakończenie ciekawa jest jeszcze kwestia tego tytułu. Ja nie chcę dzisiaj uprzedzać naszej dyskusji pewnie, ale ale ten tytuł, dlaczego on nie jest na przykład Bez miłości, bo był taki film polski Con amore, albo tam Bez miłości, albo, czyli Z miłością, Bez miłości i tak dalej. Natomiast jest Niemiłość, to znaczy to jest taka miłość, która miłością nie jest, a zatem, bo to jest jakieś pozory miłości, prawda, które w środku jest zamarznięta, to jest taka jakaś, no nie wiem, czas zimy, posuchy i takie też są klimaty. Chciałbym zwrócić bardzo serdecznie uwagę na tych, którzy przyjdą dzisiaj na 20 do Kina Pracha, na nasze kino z Krzyżykiem. i w ogóle tych, którzy zechcą pójść do kina, bo jest to znakomity film, na muzykę do tego filmu. Tym razem nie zostało zrobione przez sławnego twórcę Dukaczewskiego, który zwykle ze Zwiagińcewem robi ten film, ale został zrobiony przez dwóch innych braci. Muzyka jest niezwykle skromna i tylko tak, powiedzmy, prawie niezauważalna, ale jest tak po prostu genialna. Miałem okazję słuchać jakiejś audycji na temat tej muzyki do tego filmu i po prostu ona, sama muzyka mnie zachwyciła, mimo że filmu nie widziałem i natychmiast postanowiłem, że tak powiem, poczytać więcej o tych autorach. A druga rzecz, już kończę, mianowicie zdjęcia. Zdjęcia sławnego Kriczmana, Michaiła Kriczmana, który od początku we wszystkich filmach zrobił zdjęcia, no po prostu są fenomenalne, bym powiedział.
Jak zawsze zresztą w filmach Zwiagińcewa, to są niesamowite pejzaże rosyjskie, otwarte, potężne. No w tym filmie jest bardziej duszno, nie ma takich ogromnych pejzaży, perspektyw jak innych filmach, ale faktycznie one też mają swoje ścisłe znaczenie. Pamiętam pierwszy kadr z filmu Wygnanie, który jasno nawiązywał do Wygnania z raju i na pierwszym planie było ogromne, piękne drzewo i w dali ciągnąca się droga i nieruchomy obraz, który przez do trzech minut ani drgnął po prostu i można było oglądać, jak powoli się przesuwa, bardzo powoli, niezauważalnie kadr i za tego drzewa wyjeżdża samochód. I to właśnie jechał główny bohater i zaczynał się film, a to drzewo to było drzewo rajskie. Oczywiście był to symbol.
Tak, rzeczywiście ksiądz Marek miał rację. Produkcja Belgia, Francja, Niemcy, Rosja.
Tak.
Czyli finansowanie zewnętrzne pozwoliło powiedzieć, to jest ciekawe, bo Zwiagińcewo porównuje się już coraz częściej do Tarkowskiego, Andrija Tarkowskiego, wielkiego reżysera.
Nie bez racji.
Który tworzył w Rosji i też był nierozumiany i wyjechał do Włoch i tam zaczął kręcić już trochę inne filmy. Miał inną refleksję o świecie i pamiętam jego film... nie przypomnę sobie, kręcony we Włoszech, gdzie on patrzył na tą Rosję z dużej perspektywy i tam już było pomieszanie tęsknoty z krytyką i z jakimś bólem. No, Zwiagińcew patrzy bardzo realistycznie, ma 50 kilka lat i jest człowiekiem żyjącym na tysiące chodzącym po ziemi. Pokazuje Moskwę, wielkie blokowiska. To jest to, co po prostu my też znamy, chociaż z innej skali.
Mm-hmm. Komu przyznalibyśmy najwięcej gwiazdek, jeśli chodzi o grę aktorską? Bo oczywiście tam gra także dziecko, tak? No, to dla mnie,
Alosza tam gra niewielką rolę, za to bardzo piękną taką i poruszającą. Ten chłopak po prostu, no ta scena, kiedy on słyszy rozmowę rodziców siedząc za drzwiami i słyszy o sobie, nie powiem, co tam słyszy, to jest po prostu taka, że no...
Wbija ziemię. Myślałem sobie, w ilu domach takie sceny się powtarzają, a nikt nigdy tych dzieci nie słyszy i nie widzi.
Tak, natomiast...
A dzieci słyszą.
Tak, właśnie o to chodzi, nie? A tym bardziej, że to się ich tyczy i o tym, że są niepotrzebne na świecie. W ogóle, są zawadą w szczęściu ludzkim. Natomiast problem jest jaki inny, mianowicie, znaczy nie problem, tylko powiedzmy radość moja, że casting, jaki robi Zwiagińcew, jest po prostu fenomenalny. To znaczy taki, że te postaci, one są tak wcielone, bierze takich aktorów rosyjskich aktorzy, kino, my ciągle go nie doceniamy, prawda, bo mamy jakieś z przeszłości takie różne, takie czy inne, powiedzmy, obciążenia.
Nawet nie kojarzę plakatów i billboardów, jak był ten film, zupełnie. Jakoś tak chyba przeszedł.
Były na mieście, ja pamiętam, że były. Znaczy te filmy zawsze, znaczy one...
Ale są świetny casting. On po prostu ma znakomitych aktorów, wchodzą w te role po prostu, na przykład główna aktorka, która gra tam matkę, jest po prostu znakomita, nie?
Maryna Spiwak, która gra żenie. Chociaż faktycznie Aleksiej Rogozin, który gra Borisa, grał u niego po raz trzeci, bo grał i w Lewiatanie, grał i w Elenie.
Tak. Ale też...
Może ulubieniec, no.
Tak, ale też na przykład pan, który gra milicjanta, taką zupełnie drugoplanową rolę, to moim zdaniem to jest chyba ukraiński aktor, który grał wcześniej jeszcze u chyba Siergieja Łoźnicy.
Aleksiej Fatew chyba, tak.
No, też bardzo dobry. To są wszystko, nawet epizodyczne role, tam są przemyślane, są po coś po prostu. Te postaci są tak naturalne, tak mocne i to, no, całość, no właśnie na tym polega reżyseria, proszę Państwa. Dobry film, okazuje się, że co ktoś mówi, no co to, wezmę dobrych aktorów, przystojne dziewczyny, fajną muzykę i no i po prostu złożę to do kupy i będzie, nie? Absolutnie, proszę Państwa, nie ze wszystkich produktów, mówiąc językiem kulinarnym, da się zrobić dobry obiad i wiedzą to nie tylko kucharze, ale wiedzą to zwłaszcza reżyserzy i to jest twórcy filmowi.
Po co te nasze młode dziewczyny wyjeżdżają do tego Los Angeles, by tam zrobić, bo tam by zrobić karierę, tak jak tutaj bliżej są robione takie dobre, znakomite filmy.
No akurat tu do Moskwy nie wiem, czy dobrze pojechać, jeszcze bardziej do Nowosybirska. Natomiast też w tym samym filmie ciekawe jest to, że Zwiagincew to jest taki typ reżyserii, który kręci naprawdę filmy z aptekarską precyzją. Jak się ogląda te sceny, scena po scenie, tam w ogóle
każdy
nie
kadr jest zaprojektowany jako
czyli
obraz.
I operator,
obrazy,
i montaż, i wszystko.
Obrazy, które wbudowany jest cały głęboki sens. To jest tak, jakby po prostu się szło historią sztuki. Tutaj nie chodzi o to, żeby porównać obrazy, ale chodzi o to, że tam wszystko było przemyślane. Tam nie ma przypadków. Więc ja też ten film dziś zobaczę po raz drugi, z ogromną ciekawością i myślę sobie, co jeszcze w nim zobaczę, bo tam faktycznie każdy kadr przez te 2 godziny jest projektem zrealizowanym, mądrym, głębokim i wiem, że...
Ciekawe, czy to jest tylko głowa reżysera, czy on po prostu rzeczywiście taką super, super załogę sobie dobiera.
To znaczy Kriczman, proszę państwa, Kriczman, można zobaczyć sobie to, co on gadał na festiwalach różnych, kiedy dostawał nagrody i tak dalej, mówi o autorze zdjęć, operatorze, no po prostu jest świetny, znakomity i dlatego warto też tutaj przyglądać się pod tym względem, prawda, nie tylko muzyki, która jest bardzo taka ascetyczna, bym powiedział, ale również zdjęciom, które są ascetyczne, ale są przepiękne. Ja myślę, że poza tym przede wszystkim film ten jest bardzo mądry. To jest film o życiu, to jest film o tym, nie tylko o życiu, bo każdy film jest jakoś tam o życiu, tylko chodzi o to, że o ważnych problemach. To nie jest film peryferyjny właśnie, że jakaś taka historia z Krainy Tysiąca Jednej Nocy, która gdzieś tam...
O tym stworze w oceanie, tak?
No znowu jakoś tak schodzi na tego... Ja nie chcę naprawdę, bo to nie widziałem tego filmu, nie chcę absolutnie wieszać na nim żadnego psa, a co dopiero wiele psów, tylko chodzi o to, że to jest film, który dotyczy każdego człowieka. To są takie i nie ma żadnego filmu, z których zrobił Zwiagincew w tych ostatnich 5, który nie był, na przykład nie traktowałby o rodzinie. Rodzina jest miejscem, w którym my się wychowujemy, się uczymy życia. Nie ma jednego filmu nie o rodzinie. Tak samo zresztą jak Asghar Farhadi, który robił i Przeszłość i tak. Każdy film jest o rodzinie, proszę państwa. A ktoś mówi, że nie, u nas tylko powiedzmy, tak, związki pozarodzinne nas interesują, prawda? Czy związki pozamałżeńskie, czy kosmiczne.
Prawda? Czy ten stwór z oceanu.
Czy ten stwór z oceanu, znowu się czepiam tego. Nie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Ja bardzo nie chciał, żeby ten film, że tak powiem, zaszkodzić mu kształt wody, bo to prawdopodobnie bardzo dobry film i sam na pewno go zobaczę. Tylko o co chodzi? Chodzi mi o to, że dla mnie na pierwszym miejscu w filmie jest jednak treść. Prawda? Oczywiście forma jest absolutnie nie, to nie jest rzecz drugorzędna, dziesięciorzędna. Tylko problem jest taki, że po prostu coś trzeba opakować w znakomitą formę, niewątpliwie. Ale to ma być coś. I jeżeli film jest o głupstwie, jakimś kompletnym głupstwie, a takie są filmy, ze świetnym opakowaniem, no to jest po prostu świetnie zawinięta.
Są na to pieniądze.
Są na to pieniądze i dla mnie...
Sprzedaje. Pieniądze są na to, co pieniądze przynosi. Tak. Więc to jest taki model. Jeśli chodzi o Zwiagincewa, to faktycznie pierwszy film dotyczy relacji ojca z synami. To oczywiście jest bardzo głębokie i metaforyczne. To jest powrót. Drugi film, Wygnanie, dotyczy męża, żony i przychodzącego na świat dziecka. Tylko jak się tę miłość i to życie traktuje. To jest bardzo mocny obraz.
Zaufanie, tak.
Trzeci film to jest Elena. Tutaj może trochę to jest bardziej skomplikowane. Czwarty film to jest Lewiatan. To jest obrona domu.
Tak.
I tam się
to
pojawia...
To głośny film.
Coraz bardziej on też właśnie kandydował do Oscara. Pojawia się kwestia też religii, wiary, wartości. On w pierwszych filmach one były zintegrowane fantastycznie z fabułą i z całym obrazem, a potem były wyeksponowane osobno, jako osobny problem. I tu też się pojawia ta kwestia religii.
Tak,
model
kościoła
rodzinnego.
Przede wszystkim,
tak.
Kościoła cerkwi prawosławnej.
I,
no i w tym również jest oczywiście rodzina i też są wątki religijne, chociaż dosyć mocno ukryte, ale film jest, jakbym powiedział tak, Ewangelią napisaną bez krzyżyka zupełnie.
Czyli zapraszamy.
Tak,
parafian wiernych słuchaczy. Ksiądz dr Marek Kotyński, Paweł Kęska, twórcy filmu, stwierdzili, że zainspirował ich także między innymi miniserial Sceny z życia małżeńskiego.
Oczywiście, to Bergman jest oczywiście.
Tak, oczywiście. To do zobaczenia dzisiaj o 20:00.
Do zobaczenia.
Kino z krzyżykiem.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.